Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartry. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Unsecured Lending Risk Management: A Practitioner's Guide Franka Tiana. To praktyczny poradnik z zakresu zarządzania ryzykiem w kredytach konsumenckich bez zabezpieczenia. Autor.
Mający wieloletnie doświadczenie w instytucjach finansowych w USA i Kanadzie, opisuje proces zarządzania portfelem jako całość, a nie jako zbiór odrębnych modeli scoringowych. Książka obejmuje drogę klienta od pozyskania i oceny wniosku, przez ustalanie ceny kredytu i obsługę rachunku, po windykację. Raportowanie oraz zarządzanie portfelem w zmiennym cyklu gospodarczym. Jej celem jest pokazanie, jak łączyć politykę kredytową, dane, systemy, modele, kontrolę oszustw i rachunek ekonomiczny w spójny mechanizm decyzyjny. Tian kieruje publikacje zarówno do osób rozpoczynających pracę w ryzyku kredytowym, jak i do praktyków potrzebujących uporządkowanego punktu odniesienia.
Z dostępnych opisów wynika, że unika nadmiernego skupienia na chwilowo modnych narzędziach technicznych,
koncentrując się na trwałych zasadach prowadzenia rentownego portfela niezabezpieczonych kredytów. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, zarządzanie ryzykiem jako proces obejmujący cały cykl życia klienta. Centralną ideą książki jest traktowanie ryzyka kredytowego jako procesu prowadzonego przez cały okres relacji z klientem.
Decyzja przy składaniu wniosku ma znaczenie, lecz nie przesądza sama o wyniku finansowym kredytu. Instytucja musi jednocześnie określić, kogo chce pozyskać.
Na jakich warunkach udzieli finansowania, jak będzie obserwować zachowanie klienta po uruchomieniu kredytu oraz jak zareaguje na pierwsze oznaki pogorszenia spłat.
Taka perspektywa jest szczególnie ważna w kredytach niezabezpieczonych, gdzie brak zastawu ogranicza możliwość odzyskania środków po niewypłacalności.
Tian przedstawia obszary od originacji do windykacji jako wzajemnie zależne elementy. Zbyt liberalne pozyskiwanie klientów może obciążyć późniejsze zespoły obsługi i windykacji.
Z kolei przesadnie restrykcyjna polityka akceptacji może zmniejszyć skalę sprzedaży, ale nie musi automatycznie poprawić zysku, jeśli instytucja odrzuca klientów zdolnych do terminowej spłaty. Dlatego analiza powinna uwzględniać nie tylko wskaźnik akceptacji czy bieżącą jakość nowych kredytów,
lecz także dochody odsetkowe, koszty ryzyka, koszty operacyjne i przewidywany wynik portfela.
W praktyce taka konstrukcja pomaga przejść od zarządzania pojedynczymi wskaźnikami do zarządzania konsekwencjami decyzji. Książka pokazuje,
że skuteczne ryzyko konsumenckie wymaga spójności między strategią pozyskania, zasadami kredytowymi, monitorowaniem rachunków i działaniami wobec opóźnionych płatności.
Po drugie, cenotwórstwo oparte na ryzyku zamiast wyłącznego polegania na punktacji kredytowej. Ważnym wątkiem publikacji jest ryzykocentryczne ustalanie warunków kredytu.
Punktacja kredytowa może być użytecznym sygnałem, ale nie jest pełnym opisem ryzyka ani ekonomiki relacji z klientem.
Diana argumentuje, że decyzje nie powinny sprowadzać się do prostego podziału na klientów zaakceptowanych i odrzuconych według jednego wyniku.
Różne poziomy przewidywanego ryzyka mogą uzasadniać odmienne limity, kwoty, okresy spłaty i ceny, o ile rozwiązania te są zgodne z prawem, zrozumiałe oraz właściwie kontrolowane.
Sens cenotwórstwa opartego na ryzyku polega na zestawieniu oczekiwanego przychodu z prawdopodobnymi stratami i kosztami obsługi.
Kredyt o wyższym ryzyku nie staje się automatycznie opłacalny dzięki wyższej cenie.
Cena ma granice rynkowe, regulacyjne i etyczne, a zbyt wysokie obciążenie klienta może samo zwiększyć ryzyko problemów ze spłatą.
Zarządzający musi więc ocenić, czy dany segment przyniesie dodatni wynik po uwzględnieniu strat kredytowych, finansowania, windykacji i kosztu pozyskania.
To podejście jest użyteczne zwłaszcza dla firm obsługujących klientów z ograniczoną historią kredytową albo niestabilnymi dochodami.
Książka nie przedstawia scoringu jako zbędnego, lecz umieszcza go w szerszym systemie decyzji.
Uczy patrzeć na model jako narzędzie wspierające politykę i rentowność, a nie jako samodzielny substytut profesjonalnego osądu zarządczego.
Po trzecie, współpraca ryzyka,
marketingu, finansów i technologii przy pozyskiwaniu klientów. Tian zwraca uwagę, że pozyskiwanie klientów nie jest wyłącznie zadaniem marketingu ani zespołu ryzyka.
Kanał, z którego pochodzi wniosek, wpływa na jakość danych, profil klientów, koszt akwizycji oraz późniejszy poziom strat. Książka omawia m.in. różnice między ofertami direct mail a lidami internetowymi. Nie chodzi o wskazanie jednego uniwersalnie lepszego kanału, lecz o konieczność mierzenia ich pełnej ekonomiki i jakości w czasie. W praktyce wysoka konwersja kampanii może wyglądać korzystnie dla marketingu, ale być niekorzystna dla portfela. Jeśli przyciąga klientów o słabszej zdolności lub skłonności do spłaty. Analogicznie, nadmierne ograniczenia ryzyka mogą poprawić krótkoterminowe wskaźniki jakości, lecz utrudnić osiągnięcie skali potrzebnej do pokrycia stałych kosztów działalności. Dlatego książka promuje wspólne definiowanie celów, w którym wolumen, jakość, cena, straty i długofalowa wartość klienta są analizowane razem. Istotne miejsce zajmuje też infrastruktura decyzyjna, dane, reguły. Integracje z dostawcami informacji i systemy obsługi wniosków nie są jedynie zapleczem technicznym. Wyznaczają, jakie strategie można wdrożyć, testować i monitorować. Autor podkreśla rosnącą dostępność narzędzi pozwalających zespołom biznesowym i ryzykowym konfigurować reguły oraz eksperymenty bez samodzielnego programowania. Nie eliminuje to potrzeby kontroli, dokumentacji i walidacji, ale może skrócić drogę od obserwacji problemu do sprawdzenia rozwiązania. Po czwarte, dane o gospodarstwie domowym a wymogi wyjaśnialności i uczciwego kredytowania. W materiałach związanych z książką i pracą autora pojawia się problem oceny zobowiązań, które nie są w pełni widoczne w tradycyjnym obrazie pojedynczego kredytobiorcy. Osoba składająca wniosek może formalnie nie mieć wielu długów, ale faktycznie uczestniczyć w kosztach i zobowiązaniach wspólnego gospodarstwa domowego. To ważne ograniczenie w analizie ryzyka, ponieważ zdolność do obsługi rat zależy od realnych przepływów pieniężnych, a nie wyłącznie od pojedynczego rekordu w bazie kredytowej. Tian wskazuje na ostrożne stosowanie takich sygnałów jak wspólne zobowiązania, współkredytobiorcy, status użytkownika upoważnionego, wspólne adresy. Dane z otwartej bankowości lub obowiązki ujawnione przez klienta są to potencjalne elementy uzupełniające ocenę, a nie prosta recepta na automatyczne łączenie osób. Ich wartość analityczna może zależeć od jakości danych, typu produktu oraz konkretnego segmentu klientów. Najważniejsza jest jednak zasada ładu decyzyjnego. Wykorzystanie powiązań gospodarstwa domowego powinno być zgodne z przepisami, uzasadnione analitycznie, konsekwentne i możliwe do wyjaśnienia. W przeciwnym razie narzędzie stworzone po to, by ograniczać straty, może generować ryzyko nierównego traktowania klientów. Ten wątek dobrze oddaje praktyczny charakter książki. Skuteczna analiza ryzyka nie polega na gromadzeniu maksymalnej liczby danych, lecz na odpowiedzialnym używaniu danych, które rzeczywiście poprawiają decyzje. Na koniec portfel. Windykacja i zarządzanie w zmieniającym się cyklu gospodarczym. Książka wykracza poza moment udzielenia kredytu i poświęca uwagę zarządzaniu istniejącym portfelem. W kredycie niezabezpieczonym zmiana warunków gospodarczych może szybko przełożyć się na opóźnienia w spłacie, ponieważ klienci często mają ograniczone rezerwy finansowe. Dlatego raportowanie portfelowe powinno pomagać dostrzegać pogorszenie, zanim stanie się ono w pełni widoczne w końcowych wskaźnikach strat. Potrzebne są obserwacje jakości kolejnych roczników kredytów, zachowania segmentów, przejść między etapami opóźnienia oraz różnic między kanałami pozyskania i produktami. Tian traktuje windykację jako część strategii ryzyka, a nie wyłącznie końcową operację odzyskiwania należności. Sposób kontaktu z klientem, czas reakcji, dobór strategii i organizacja procesu wpływają zarówno na odzysk, jak i na koszty. Dobre zarządzanie wymaga rozróżniania problemów przejściowych od trwałej niewypłacalności przy zachowaniu zgodności z zasadami obsługi konsumentów. Nie wystarczy więc mierzyć łącznej kwoty odzysków. Należy rozumieć, które działania są skuteczne w danych segmentach oraz czy ich koszt jest uzasadniony. Perspektywa cyklu gospodarczego chroni przed błędem oceniania polityki kredytowej wyłącznie na podstawie okresu dobrej koniunktury. Portfel może wyglądać solidnie, dopóki zatrudnienie i dochody rosną. Właśnie wtedy należy testować odporność założeń, budować raporty ostrzegawcze i przygotowywać procedury na pogorszenie sytuacji. To nadaje publikacji charakter podręcznika zarządzania portfelem, a nie tylko poradnika o akceptacji wniosków. Podsumowując,
Unsecured Lending Risk Management, a Practitioner's Guide będzie szczególnie wartościowa dla analityków ryzyka, menedżerów produktów kredytowych, osób pracujących w fintechach,
bankach, firmach pożyczkowych i zespołach windykacyjnych. Skorzystają z niej także początkujący specjaliści, którzy chcą zrozumieć, jak różne funkcje instytucji łączą się w jeden system zarządzania kredytem konsumenckim. Dla nich istotną zaletą jest szeroki, uporządkowany obraz procesu, od akwizycji po zarządzanie portfelem w trudniejszej fazie gospodarki. Doświadczeni praktycy mogą potraktować książkę jako ramę do przeglądu własnych decyzji. Wartość ma zwłaszcza przypomnienie, że wzrost, cena, straty, infrastruktura danych i windykacja nie mogą być optymalizowane w pełnym oderwaniu od siebie. Taka perspektywa pomaga zadawać trafniejsze pytania podczas oceny kampanii, zmiany polityki akceptacji, budowy raportów lub wdrażania nowych źródeł danych. Na tle bardziej akademickich opracowań o ryzyku kredytowym publikacja wyróżnia się nastawieniem na realia operacyjne niezabezpieczonego kredytu konsumenckiego.
Z dostępnych informacji wynika, że autor nie buduje wywodu wokół jednego języka programowania, jednego modelu czy chwilowej technologicznej mody.
Akcentuje trwalsze zasady, czyli ekonomię portfela, dyscyplinę procesową, współpracę funkcji i odpowiedzialne użycie danych.
Nie jest to książka obiecująca prostą formułę eliminującą straty. Jej praktyczna wartość polega raczej na pokazaniu, jak projektować i nadzorować całą maszynę decyzyjną tak,
aby ryzyko, wynik finansowy i doświadczenie klienta pozostawały ze sobą spójne.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Franktian, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz, i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.